Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, dr Michał Bulsa, w imieniu lekarzy stomatologów wystosował pismo do premiera Donalda Tuska w sprawie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Izba alarmuje, że brakuje wypłat za nadwykonania usług. Przypomnijmy, lekarze dentyści nie otrzymali funduszy za nadwykonania od początku roku. To powoduje, że wiele przychodni jest zmuszonych do zawieszenia lub ograniczenia przyjmowania innych pacjentów niż ci skarżący się na uporczywy ból. Lekarze dentyści mówią, że ich cierpliwość się skończyła, a rozwiązania problemu nie widać na horyzoncie. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie otrzymała odpowiedź z kancelarii premiera, że pismo w tej sprawie zostało przekierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy w naszym kraju z roku na rok coraz łatwiej zadbać o stan uzębienia? O tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi w studiu panie doktor Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Lekarz stomatolog i pani doktor Ewa Tomaszewska, lekarz stomatolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I przy naszym telefonie pan doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie szanowne koleżanki i pana redaktora.
Jak pan odbiera to, że pismo do kancelarii premiera, które pan wystosował w imieniu lekarzy stomatologów z zachodniopomorskiego, zostało przekierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia? Chyba dialog z Funduszem Zdrowia państwo od dawna już prowadziliście.
Trzeba podkreślić, że ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia sam z siebie nie wyprodukuje pieniędzy. Nie ma magicznego kociołka, w którym może zamieszać i nagle pojawią się dodatkowe środki. To jest decyzja czysto polityczna, którą trzeba podjąć. I tak, szanowni radiosłuchacze, zależy Okręgowej Radzie Lekarskiej Szczecinie o tym, żeby były pieniądze i żeby te pieniądze, środki finansowe były na zdrowie. Dlatego apelujemy o to, żeby te środki się pojawiły, bo bez nich nie możemy leczyć państwa na europejskim poziomie.
Do dzisiejszej dyskusji zapraszaliśmy przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia, ale mamy tylko oświadczenie przekazane nam przez panią Małgorzatę Koszur, rzeczniczkę prasową Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, i czytamy w nim: Zachodniopomorski Oddział NFZ na bieżąco realizuje wszystkie płatności wynikające z zawartych umów, a ponadto płaci za świadczenia stomatologiczne nielimitowane, to jest wszystkie udzielone dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Świadczenia, które podmiot leczniczy wykonał ponad zawartą umowę, zgodnie z ustawą podlegają rozliczeniu w terminie do 45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, to jest do 14 lutego 2025 roku. Czy to oświadczenie satysfakcjonuje państwa, panie doktorze?
Nie, no to oświadczenie nas nie satysfakcjonuje, ponieważ jeżeli spojrzymy na lata ubiegłe, to te nadwykonania były realizowane szybciej w okresach kwartalnych, jeżeli dobrze mi wiadomo. I jest to oczywiście niedopuszczalne. Natomiast tu trzeba podkreślić jedną ważną rzecz. Okazuje się, że w systemie ochrony zdrowia zaczyna brakować środków nie tylko na stomatologię, bo o tym dzisiaj mówimy, ale również część rehabilitacji, część psychiatrii nie zostało w pełni zapłaconych, więc tutaj jak gdyby bitwa jest dużo szersza. Natomiast to, co spotkało moje koleżanki i kolegów lekarzy, dentystów, jest w ogóle haniebne, bo doszło do sytuacji, że im fundusz zaproponował płatność za nadwykonany równą 0%, co jest w mojej opinii niedopuszczalne. I dlatego o to walczę jako prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Będę walczył o to, żeby zdrowie jamy ustnej było priorytetem, a nie na samym końcu finansowania NFZ.
Jakie pan planuje następne działania wobec tego niezadowalającego kroku premiera, czyli przekazania państwa pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia?
No, zawsze kulturalnie jest poczekać na to, co odpisze druga strona, chociaż się domyślam, że będzie odpisane, że środków finansowych nie ma i nie będzie. Taka nowa doktryna, którą gdzieś tam znamy. I będzie mi zależało na tym. Mam nadzieję, że po tej odpowiedzi spotkamy się z Narodowym Funduszem Zdrowia i jednak będziemy myśleć, skąd te środki finansowe pozyskać. No nie może być tak, że państwo kredytuje się u lekarzy dentystów zdrowiem obywateli, bo de facto przecież żaden lekarz stomatolog nie chodzi po parku i nie szuka każdego pacjenta, komu zrobić jaki ząb, tylko ci pacjenci przychodzą i wymagają realnej pomocy. Jeżeli są takie nadwykonania, to znaczy te kontrakty trzeba po prostu natychmiast renegocjować i podwyższyć. I kolejną rzeczą, która jest oczywiście ważna, to jest wycena samych świadczeń stomatologicznych, bo jeżeli popatrzymy, że od już lat ciągle aneksowaliśmy te same warunki, no a chociażby płaca minimalna sama w sobie dużo skoczyła i to jest efekt też tego, że te leczenie jest droższe, więc musimy po prostu patrzeć na to realnie, a ja bym nie chciał robić takiej dyskryminacji obywateli, że tych, których stać na prywatną opiekę zdrowotną, no to oni będą uprzywilejowani, a cała reszta to ma czekać załóżmy 4, 5, 6, 7 lat na to, żeby dostać się do stomatologa. Jeżeli spojrzymy też na ten problem pod względem czysto ekonomicznym, no dużo łatwiej jest i taniej dany problem zgasić w zarodku niż czekać, aż problem urośnie i załóżmy już nie będzie możliwe uratowanie zębów, tylko będzie konieczna ekstrakcja czy leczenie implantologiczne, które jest w ogóle totalnie drogie i niefinansowane przez NFZ.
A jeżeli dodamy jeszcze do tego, że stomatologia spadła znowu poniżej 3% nakładów ogółem NFZ-u na ochronę zdrowia, no to mamy prawdziwy kłopot. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Dziękuję bardzo i życzę Państwu udanej debaty.
Pozdrowienia, a pozostają w studiu panie dr Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz i dr Ewa Tomaszewska i pytanie do pani dr Agnieszki Borowiec-Rybkiewicz. Czy w poprzednich latach też tak było, jak napisała pani rzecznik Małgorzata Koszul, rzecznik Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, że świadczenia, które podmiot leczniczy wykonał ponad zawartą umowę, zgodnie z ustawą podlegają rozliczeniu w terminie do 45 dni po zakończeniu okresu rozliczenia. To jest do 14 lutego 2025 roku. To może nie ma o co kruszyć kopii.
No nie do końca tak, bo do tej pory te nadwykonania zdecydowanie szybciej były wypłacane gabinetom posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tu trzeba też rozgraniczyć. Faktycznie realizowane są płatności za nadwykonania u dzieci. Natomiast nie możemy pominąć całej puli pacjentów dorosłych. To, co powiedział pan prezes, że kontrakty są niedoszacowane. Tak, one są niedoszacowane populacyjnie. Ja akurat należę do grona osób, które kończąc umowę w 2019 roku już się nie zdecydowałam na podpisanie kolejnego 5-letniego kontraktu. Pani doktor Tomaszewska to zrobiła. Podziwiam tych ludzi. Naprawdę. Natomiast no, jako wiceprzewodnicząca Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej też nie mogę powiedzieć, że mnie to zupełnie nie interesuje, bo jak najbardziej wręcz wzbudza duże emocje. Także nadwykonania dziecięce, takie nazwijmy, są płacone. Ale musicie państwo, słuchacze, też mieć świadomość, że tak naprawdę większość gabinetów wykonuje tych świadczeń dwukrotnie więcej niż opiewają przyznane kontrakty, czyli ta pula, która jest regularnie wypłacana. Do wysokości umowy, to tak naprawdę w wielu przypadkach, to jest połowa tego, co zostało wydane. Trudno oczekiwać, że prywatni przedsiębiorcy będą finansowali z własnych kieszeni, ze własnych środków leczenie, które powinno być zagwarantowane i opłacane przez publicznego płatnika. Też pokutuje ciągle takie określenie, że to jest państwowe. No, to nie jest państwowe, dlatego że nie istnieje żaden gabinet stomatologiczny państwowy. To są wszystko gabinety prywatne, gdzie prywatni przedsiębiorcy wyposażyli je w sprzęt, zatrudnili pracowników, za których są odpowiedzialni, mają pulę pacjentów, przed którymi są odpowiedzialni za kontynuowanie leczenia planowego, a tak naprawdę mówi się, że to jest państwowe. Nie, te prywatne firmy zawarły na pewien fragment swoich usług umowę z publicznym płatnikiem. I o tym rozmawiamy. To potrafi zaburzyć równowagę finansową, takie zaległości. To proszę sobie wyobrazić, że od początku roku dostaje pan wynagrodzenia połowę. Mając inwestycje w swojej firmie, bo tego też wymaga fundusz. To nie może być byle jaki sprzęt, to są konkretne warunki, one są wysoko postawiona jest poprzeczka. My też nie chcemy się skupiać wyłącznie na tym, że będziemy rozmawiali, czy to jest za darmo, czy to nie jest za darmo. Najgorsze jest to, że ten pacjent, który wymaga pomocy, jeżeli stanie w drzwiach gabinetu, to sumienie lekarskie nie pozwala odesłać nikomu z tych lekarzy pacjenta spuchniętego, obolałego i tak dalej. Ale każdy taki pacjent jest przyjmowany w prezencie dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ja wystąpię nieco jako adwokat diabła, bo skoro pani rzecznik Małgorzata Koszur pisze, że świadczenia, które podmiot leczniczy wykonał ponad zawartą umowę zgodnie z ustawą, podlegają rozliczeniu w terminie do 45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, to jest do 14 lutego 2025 roku, to może po prostu trzeba na piśmie jakimś rozporządzeniem zmienić te zasady, tak żeby państwo mieli gwarancję, że po każdym kwartale na przykład dostaniecie pieniądze z NFZ-u. Pani doktor Ewa Tomaszewska.
Myślę, że to też nie rozwiązuje problemu, bo za dzieci mamy zapłacone za kwartał dopiero po miesiącu weryfikacji teoretycznie w ministerstwie, teraz w NFZ-cie, i te pieniądze za drugi kwartał dostaliśmy 20 sierpnia, czyli przez cały ten czas finansowaliśmy publicznego płatnika. Zapewne byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby były zapisy w umowie gwarantujące wypłatę nadlimitów. Nadlimity przez ostatnie praktycznie 5 lat były wypłacane po pół roku, czyli był protokół renegocjacyjny w lipcu i w sierpniu dostawaliśmy pieniądze za pół roku nadlimitów. Nie w rozliczeniu rocznym. Poprzednie lata, w poprzednich kontraktach przed 2019, tak się zdarzało. Od lipca 2019 roku pieniądze za nadlimity były wypłacane co pół roku. I to pozwalało nam na dobre funkcjonowanie, na to, żeby nie tworzyć kolejek oczekujących, bo każdy pacjent mógł się zarejestrować zgodnie ze swoimi potrzebami i tak był przyjęty. Tworzyliśmy kolejkę dla celów protetyki, to są procedury wysokopunktowe i wymagają większych jakby ilości wizyt do tego wykonania tej protezy.
Nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja i wśród swoich znajomych poczyniłem takie obserwacje, że coraz więcej osób od kilku lat ten proces widzę, zauważa, że w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia można, albo już mogę powiedzieć podczas dzisiejszej audycji, można było dużo sobie w zębach poprawić, naprawić i to tak raz na 3 miesiące, ale tutaj teraz czytam, że wiele gabinetów właśnie nie zapisuje już na wizyty, nie wiadomo jak to będzie w przyszłym roku, więc to budzi niepokój. W tym kontekście chcę panie zapytać o stan zdrowia naszych jam ustnych. Czy on się z pani tego, co widzicie w gabinetach, poprawiał w ostatnich latach? Czy konstans jest ten sam poziom? Dużo próchnicy, dużo problemów z uzębieniem? Pani doktor Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz.
Ciągle za mało jest profilaktyki, ciągle za mało jest naszym zdaniem nacisku na to, że ta profilaktyka jest de facto najtańsza.
Czytam, że przeciętny dorosły Polak ma prawie 13 zębów z próchnicą. 40% Polaków w wieku 65-74 lata nie ma w ogóle zębów.
No, statystyki aż tak dokładnej nie znam, natomiast to, co oglądamy w jamach ustnych naszych pacjentów, przyprawia odreszcz niekiedy. Bardzo nas martwi też to, że dla tych pacjentów generalnie ta dostępność w ramach ubezpieczenia, bo wiemy, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na leczenie prywatne, zwłaszcza teraz maleje, bo z jednej strony my chcemy propagować zdrowie jamy ustnej, a z drugiej strony taki pacjent przyjdzie i powie, no dobrze, propagujecie państwo, ale ja bym chciałem się pójść leczyć w końcu, tylko nie mam gdzie. Także to jest cała piramida, która gdzieś już niebezpiecznie zaczyna się chwiać tego systemu publicznej opieki stomatologicznej.
A propos tej piramidy, mówiłem o tym, że stomatologia znowu spadła poniżej 3% nakładów ogółem NFZ-u na ochronę zdrowia, a pan Paweł Baruch, czyli wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dodaje jeszcze komentarz. Szorowaliśmy po dnie, teraz osiedliśmy na nim, oby nie na dobre, tak ocenił w wypowiedzi dla Infodent 24, a przede mną takie opracowanie dentonet.pl. Coraz mniej osób w Unii Europejskiej stać na dentystę. I tak, problemy z prywatnym finansowaniem leczenia stomatologicznego są najpowszechniejsze we Włoszech. 39% społeczeństwa tam ma takie problemy. Na Łotwie 36, w Hiszpanii 34 oraz na Litwie i w Bułgarii po 29%. Napięcie rośnie, jak to wygląda w Polsce, ale od razu zaznaczę, że artykuł jest z 2022 roku. Czyli to mogłoby się im pewnie się zmieniło. Z badania wynika, że odsetek mieszkańców Polski, dla których leczenie stomatologiczne z własnej kieszeni jest dużym wyzwaniem, wynosi 23%. Ale są także państwa, w których odsetek mieszkańców mających trudności z opłaceniem prywatnego leczenia jest niski. Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Niderlandach 4%, Finlandii 5%, Danii 6%, Irlandii i Francji po 7% oraz w Szwecji. I teraz pytanie do pani doktor. Jeżeli ta sytuacja z tym niepłaceniem za te nadwykonania przez NFZ będzie się przedłużała, to czym to będzie skutkowało, pani doktor Ewa Tomaszewska?
To już w tej chwili skutkuje tym, że pacjenci praktycznie nie mają dostępu do stomatologa. Tak jak powiedziała koleżanka, praktycznie możemy przyjąć tylko pacjenta bólowego i tych z listy uprzywilejowanych, dlatego że każdy z tych pacjentów już przyjętych to jest pacjent przyjęty na nasz koszt. Ilości przyjmowanych przez nas normalnie pacjentów to są podwójne wysokości naszych kontraktów. I tak jest od wielu lat. Teraz szczególnie to, ta ilość przyjmowanych pacjentów się zmniejszyła i ograniczyła. Spowodowane to jest przede wszystkim potrzebami naszych pacjentów, tym, że mamy bardzo dużą grupę Ukraińców, którzy też korzystają z naszych usług, i to, że zmienił się zakres świadczeń w stomatologii. Wprowadzono pakiety, które zostały wyżej wypunktowane, co z automatu pożera nam punkty i kontrakt, który normalnie wykonywaliśmy w przeciągu miesiąca, szczególnie kontrakt specjalistyczny, robimy w 8 dni. Czyli następne 12 dni powinniśmy zamknąć gabinet i nie funkcjonować, bo w godzinach zgłoszonych do NFZ-u nie wolno jest nam przyjąć pacjenta prywatnie.
Ja jeszcze dodam,
jedno drugiemu się kłóci.
Tak, jeszcze warto powiedzieć szanownym słuchaczom, uświadomić, że w populacji, przeliczając na pojedynczego człowieka, pojedynczego pacjenta, te środki, które są przeznaczone na leczenie, to jest 70 kilka złotych na rok. Więc gdyby nagle wszyscy zaczęli się leczyć, to już w ogóle byłby kompletny krach. Natomiast my chcielibyśmy, żeby wszyscy się systematycznie leczyli, oczywiście. Mówił pan o tym, że te kolejki oczekujących, brzmi dobrze, że fundusz odpisuje nam, że do 14 lutego serce otworzy i zapłaci.
I kasę otworzy.
I kasę, tak, serce, walentynki. Będzie to taki przejaw miłości. Natomiast co mają powiedzieć ci wszyscy lekarze swoim pacjentom, jak mają w ogóle ich zapisywać na cokolwiek, nawet na odległy termin, kiedy do tej pory nie ma żadnego sygnału ze strony oddziału naszego zachodniopomorskiego w kwestii rozpisania nowych kontraktów. Więc tak naprawdę, jeśli ktoś ma wyrobionych tych punktów tyle, że mógłby pokryć do marca przyszłego roku swoje miesięczne limity, to umowa mu się skończy z końcem grudnia. Czyli za te przepadną mu te punkty, które już mógłby sobie rozliczyć w styczniu, w lutym i w marcu, tak? Tego pacjentom, tej wiedzy pacjenci nie mają. My już w tej chwili mamy informację od kolegów, że zdarzają się sytuacje, gdzie pacjent staje się agresywny, bo był umówiony na planowe leczenie, a w tej chwili odczekał swoje, a w tej chwili się dowiaduje, że przyjęty nie będzie. Bo w danym momencie nie boli. Albo są pacjenci, którzy też przychodzą i mimo, że nie boli, to twierdzą, że boli. To jest takie obejście trochę tych blokad. Jeżeli mówimy o obietnicy finansowania nadwykonań, to poproszę tu koleżankę, bo ja dat konkretnych nie pamiętam. Natomiast pojawił się komunikat, że będą renegocjacje, po czym 20 września pojawił się komunikat, że jednak ich nie będzie. Więc no, nie jest to w biznesie i w ekonomii dobra, no, że tak powiem, praktyka.
Planujemy pewne wydatki, planujemy cały kalendarz, budżet swój danej kliniki.
Przede wszystkim planujemy, jak pacjenta zaopatrzyć. Nasze budżety.
Ilu
i
możemy
nasze...
umówić tych pacjentów na terminy za 2-3 miesiące, prawda?
To właśnie o to chodzi. My będziemy funkcjonować tak, jak sobie założymy. Ale chodzi o to, żeby ten pacjent, który ma do nas trafić, żeby mógł spokojnie się zarejestrować i nie czekać pół roku na wizytę u stomatologa. Za pół roku ten ząb to będzie się nadawał do chirurgicznego usunięcia, a do chirurga będzie czekał następne pół roku. Więc tutaj robi się naprawdę sytuacja bardzo niebezpieczna. Jeżeli mówimy ogólnie o zdrowiu jamy ustnej, to tutaj my w zasadzie w tej chwili jako lekarze przykładamy rękę do tego, że niszczymy to zdrowie.
Im dłużej pacjent chodzi niezaopatrzony, no tym większe są powikłania, które z kolei de facto w leczeniu później są droższe albo wręcz wykraczają. Niektóre powikłania poza stomatologię, to jak najbardziej. Poza zakres świadczeń. Bo jeżeli mamy do czynienia z głęboką próchnicą w zębie trzonowym, w porządku, można to wyleczyć w ramach kontraktu, w ramach ubezpieczenia. Ale jeżeli dojdzie już do zapalenia miazgi i ten pacjent wymaga leczenia kanałowego, endodontycznego, to już nie jest refundowane. Chyba że jest dzieckiem lub kobietą w ciąży lub w połogu, tak? Jeżeli mamy tą pulę pieniędzy przeznaczoną czy przeliczoną na pacjenta 70 kilka złotych, to państwo, pacjenci nasi szanowni, też musicie wiedzieć, że koszty przygotowania gabinetu do pracy, samego, jeszcze nie przyjęcia pacjenta, przygotowania wszystkiego, co jest potrzebne, żeby ten pacjent usiadł na fotelu, żeby był odpowiednio przeszkolony personel, sterylne narzędzia, wszystkie materiały, urządzenia, to jest koszt około 70 zł, bez wykonania żadnej czynności. A są procedury, które są wycenione na złotych 40 czy 50. Dlatego pani minister Leszczyna wspomniała, że dentyści nie chcą leczyć na NFZ. No, nie chcą. Ja już zrezygnowałam z tego, dlatego że nie mam gabinetu wielostanowiskowego i doszłam do wniosku, że jako lekarz specjalista nie chcę pracować już dłużej, najpierw przed południem w ramach ubezpieczenia, a po południu dopiero prywatnie, żeby zarobić pieniądze, żeby dofinansować te przyjęcia w ramach ubezpieczenia.
A czy pani doktor Ewa Tomaszewska nie myśli o tym, żeby sobie dać spokój z NFZ-em, z tym wszystkim?
No akurat nie myślę.
Mimo wszystko,
dlatego że skupiłam się na leczeniu dzieci. Otworzyłam akredytację stomatologii dziecięcej. Szkolimy rezydentów stomatologii dziecięcej.
Ma pani świetnych specjalistów?
Tak. Mam 4 specjalistów, 3 rezydentki i uważam, że skupienie się w tej chwili na leczeniu dzieci to jest podstawa. Zresztą zawsze chodziło mi o leczenie dzieci. W 99, jak rozwiązany był ZOS miejski, 20 szkół miałam pod sobą w zasadzie do czerwca tego roku. Ostatnią szkołę oddałam, bo stwierdziłam, że zabiegi przeprowadzane w szkole nie są absolutnie wystarczające do tego, żeby poprawić stan zdrowia jamy ustnej dzieci. Tych zabiegów profilaktycznych przypisanych dzieciom jest bardzo dużo, ale żeby te zabiegi mogły być wykonane, na każdy zabieg musi być zgoda rodzica. Więc w szkole prowadzenie tej działalności stomatologicznej jest dzisiaj bardzo trudne.
Tak, kiedyś było inaczej, pamiętam.
Kiedyś nie było. Rodzic raz wypełniał kartkę.
Zębów, przychodziła pani z tacą, ze szczoteczkami, tam szorowaliśmy.
Tak, a w tej chwili naprawdę jest to
i
bardzo trudne.
W mojej szkole.
No, jest trochę gabinetów w Szczecinie w szkole, mają kontrakty.
A chcę panią doktor zapytać o to właśnie, jak pani jako właśnie specjalizująca się w stomatologii dziecięcej. Tutaj jest lepiej, tak 5 lat do 5 lat, gdyby porównać, nie wiem, 2010, 2015.
Nie jest lepiej.
Nie?
Nie.
Próchnica?
Próchnica jest bardzo zaawansowana. Wady zgryzu też, no ale wady zgryzu to już jest jakby następny etap naszego postępowania. Nas w tej chwili interesują przede wszystkim małe dzieci. Dzieci do 3 roku życia, bo u tych dzieci jest dużo próchnicy butelkowej. Mimo, że wydaje się, że już świadomość jest trochę lepsza, ale póki nie będzie poprawiona edukacja, to dalej będziemy się borykać z próchnicą u tak małych
dzieci. Czym jest próchnica butelkowa?
Spowodowana jest przede wszystkim wszystkimi napojami, które dzieci spożywają, a słodkimi napojami. I to powoduje to, że zęby są niszczone, a poza tym brak higieny u tych maluszków. Rodzice nie przywiązują wagi do tego, że przynajmniej 2 razy dziennie ta buzia powinna być wyszczotkowana.
Maluchowi takiemu, któremu już się pojawią tak, ząbki.
Tak. Są różne rodzaje szczotek. Można u stomatologa dokładnie się wszystkiego dowiedzieć. Moje lekarki bardzo dokładnie omawiają każdy przypadek, tłumaczą, pokazują. Nawet dzieci dostają w nagrodę szczoteczki właśnie takie, żeby rodzice mogli umyć ząbki takim maluszkom.
I pani doktor Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz.
Żeby nie tylko narzekać, to a propos właśnie pana pytania, jak jest z profilaktyką i tego, tej wzmianki o tym, że to później brak leczenia rzutuje też na inne dziedziny. My nie rezygnujemy mimo wszystko, jako komisja stomatologiczna.
No właśnie, to chciałem panie zapytać, bo jestem zbudowany tym, że panie przyszły i mówicie o tym z taką troską, że te nadlimity, nadwykonanie nie są płacone, bo ja tutaj sobie czytam, ile może zarobić prywatny stomatolog. Jeżeli przegląd dentystyczny kosztuje 150 na przykład, a wypełnienie kompozytowe 300-350, a leczenie nadwrażliwości zęba 100-150, fluoryzacja 200, usunięcie kamienia zębnego 200 zł. To jest jedna z klinik. To przykładowe ceny, prawda? Mogą być licówka kompozytowa 2000 zł. No, usuwanie ósemek dolnych 600-800 zł. Prawda? A panie przychodzą i martwicie się, że nie ma tych pieniędzy publicznych, można powiedzieć, prawda, na to leczenie.
Ale my jesteśmy lekarzami. Nam chodzi
o... A nie biznesmenami głównie jednak.
Tak, jesteśmy przede wszystkim lekarzami. Chodzi nam o to, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe. Od chorób zębów zaczynają się inne choroby. Też trzeba brać to pod uwagę. Dzisiaj przy takim narażeniu nas na różne zmiany, różne działania, różnych środków, to zdrowie jamy ustnej jest bardzo istotne. Jeżeli będzie zdrowa jama ustna, nie będzie próchnicy, nie będzie zmian na błonie śluzowej, to i inne choroby będą łagodniej przechodzić, bądź ich w ogóle nie będzie.
Planujemy niebawem, 15 listopada, tuż przed naszą już rytualną konferencją stomatologiczną Dentist Mundi, planujemy sesję interdyscyplinarną. Jest to trochę odpowiedź na pana pytanie, że to tam inni specjaliści też powinni się interesować. Chcemy zebrać grono konsultantów wojewódzkich, specjalistów z dziedzin takich jak położnictwo i ginekologia, onkologia dziecięca, ortodoncja, dermatologia, lekarze POZ-u. Zapraszamy ich na takie spotkanie przedkonferencyjne. Liczymy na dużą frekwencję, gdzie będzie to bardziej panel dyskusyjny. Kiedy chcemy też z tymi pediatrami i z lekarzami POZ-u porozmawiać, żeby może udało się wypracować jakiś system. Może tylko w Szczecinie, może tylko w województwie zachodniopomorskim, może to pójdzie dalej w Polskę, żeby jednak zacieśnić tą współpracę. Głównie skupiamy się oczywiście na dzieciach. Na ten moment skupiamy się na dzieciach, będziemy rozmawiać o problemach dotyczących dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Pierwszy raz robimy takie spotkanie I no, myślę, że to zaowocuje jakimiś decyzjami, niekoniecznie związanymi od razu z tym, że potrzebne będą na to duże pieniądze.
A my trzymamy kciuki za to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia płacił lekarzom, stomatologom na bieżąco, bo to dla dobra nas wszystkich. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę. Były z nami panie lekarze, stomatolodzy, dr Agnieszka Borowicz-Rybkiewicz. Dziękuję.
Do widzenia, dziękuję.
I pani dr Ewa Tomaszewska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat. Doktor.